i braterstwo, pragnę przekazać pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru Pana w Krośnie. Myślę, że każdy z nas zauważył, że jadąc na to miejsce, nawet gdy jechaliśmy, to no praktycznie pod każdą świątynią, kościołem widać było, że dzisiaj są one dość licznie zapełnione. Myślę, braterstwo, że my również wiemy, jaki dzisiaj jest dzień, bo nie tak dawno przypominaliśmy to sobie w naszych umysłach, w naszych sercach i mając w pamięci Bożą naukę, Boże postanowienie, to wiemy, że dzisiaj z tego, co Bóg postanowił, jest uroczysty dzień. Ostatni dzień święta Paschy Prześników, świątecznego tygodnia miesiąca Nisan. I wiemy, że to święto u Żydów zaczynało się pod koniec 14 dnia zabiciem baranka, czuwaniem w nocy, na pamiątkę wyzwolenia pierworodnych i zabicia pierworodnych egipskich, przejścia anioła morderza. I następowało siedmiodniowe święto prześników, w czasie którego dwa dni były szczególne. Pierwszy i ostatni. Pierwszy był na pamiątkę wyjścia z Egiptu, a ostatni na pamiątkę przejścia przez Morze Czerwone. Były to dwa uroczyste dni w czasie tego święta. I ja chciałbym trochę o tym święcie z braterstwem się podzielić. Myślę, że przychodzimy na to miejsce nie dlatego, że tak wypada, żeby inni widzieli, ale po to, żeby napełnić się Słowem, żeby nasze serca, umysły, żeby po prostu pomarzyć o tym, co piękne i wspaniałe. Pomyślę, że każdy rozumny człowiek, gdy obserwuje życie i innych współbraci, to myślę, że dostrzeże, że w tym ciele pokładanie nadziei to jest chyba niepotrzebne, prawda? Bo wiemy, gdzie jest koniec tego życia. I myślę, że gdy spoglądamy na starszych współbraci, to ja tak sobie często myślę, że no niedługo i mnie to spotka i na pewno tak będzie i przed tym nie ujdę. I myślę, że przychodzimy na to miejsce po to, żeby pomarzyć o wspanialszych rzeczach niż tylko ten doczesny byt, żeby się napełnić Słowem. I ja chciałbym nawiązać do tego święta, może nie bezpośrednio do tego, co było ponad 4000 lat temu w Izraelu, ale co się stało 2000 czy około 2000 lat temu. I chciałbym, żebyśmy napełniali się Słowem. Dlatego będę dużo czytał w dzisiejszym rozważaniu i zachęcam braci i siostry do czytania razem ze mną, żeby otworzyć świętą księgę i dojrzeć pewne rzeczy, których muszę powiedzieć, że długo sam nie widziałem. Jakoś tak często jest w naszym życiu, w naszych zborach. Nie mówię, że źle, dobrze, ale często badamy no, w miarę, czy dosyć wyrywkowo, prawda? Zawężony fragment tekstu. Chciałbym mówić o tym święcie obchodzonym przez Jezusa, przez apostołów. I tak jak śpiewaliśmy w pieśni o tym, co było w zwrotkach, a może nie w refrenie, o tym, że Jezus żył dla ludzkości i jak do tego doszło. Otwórzmy Biblię na 13 rozdziale Ewangelii Świętego Jana. Przeczytam dłuższy fragment, świadomie, po to, aby to słowo do nas dotarło i żebyśmy widzieli całość. Wiele wykładów zapewne bracia i siostry słyszeli z tego fragmentu, bo jest to znany fragment, przytaczany nie tylko przez badaczy Pisma Świętego, ale i przez wielu chrześcijan. Na podstawie tego fragmentu wiele jest rytuałów w nominalnym chrześcijaństwie, ale przeczytajmy go cały i starajmy się zrozumieć, co Jezus mówił. 13 rozdział Ewangelii Świętego Jana od 1 wersetu. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce, i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Nie o was wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. Zaprawdę, Zaprawdę powiadam wam, kto przyjmuje tego, kogo poślę, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, kto mnie posłał. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, sparszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus: czyni zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł: nakup, czego nam trzeba na święto, lub żeby coś dał ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. A gdy wyszedł, rzekł Jezus: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go w sobie i wnet Go uwielbi. Myślę, braterstwo, że ten fragment świętej księgi, który przeczytaliśmy, porusza głębokości naszych serc. Czytając go, myślę, że rozumiemy czas, doniosłość chwili, w której miało miejsce to wydarzenie. Czytając go, myślę, że zdajemy sobie sprawę, jak ważna to była chwila. Jak ważny był to moment w życiu Jezusa. Jak ważny był to moment w życiu Judasza. W życiu apostołów. I jak ważny to był moment dla historii świata, dla całej ludzkości. Bo ta chwila niesamowicie przybliżyła Jezusa do męczeńskiej śmierci na krzyżu. Ta chwila, te słowa niesamowicie przybliżyły Judasza do zdrady i do samobójczej śmierci. Ta chwila, ten moment, o którym czytaliśmy, przybliżyły apostołów do zaparcia się Pana i do tego, że wrócili do swojej codzienności. Moglibyśmy nasze rozważania zatytułować różnie. I myślę, że braterstwo wiele wykładów z tego fragmentu słyszeli, wiele nauk czerpaliśmy. Moglibyśmy zatytułować nasze rozważania umycie nóg uczniom lub objawienie zdrajcy lub Pan i nauczyciel Jezus sługą apostołów. I myślę, że tak jak święty apostoł Paweł naucza, że wszystko, co napisane ku naszej nauce napisane, i chociaż te słowa częstokroć odnosimy do nauki starotestamentalnej, do obrazów, figur, to myślę, że odnoszą się one również i do nas, i do tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Chciałbym zatytułować nasze rozważania, aby to, co stało się tam, w Wieczorniku, bezpośrednio przed świętem Paschy, aby to skierować na nas, a przede wszystkim na samego siebie. Panie, obmyj moją głowę i ręce i nogi. Tak wypowiedział się apostoł Piotr. Tak zwrócił się do swojego Pana. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Te słowa kierują naszą uwagę bezpośrednio do tego czasu. Te słowa przybliżają nas do najważniejszego święta w wybranym narodzie Bożym w Izraelu, do święta Paschy. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. W tym to czasie uczniowie zaczęli się przygotowywać do tego święta. I nie tylko uczniowie, ale i wszyscy Żydzi. Jerozolima w tym czasie była zalana tysiącami pielgrzymów. Jezus też przyszedł do Jerozolimy, a z Nim pełno ludzi, bo przyszedł z Galilei, gdzie najwięcej uczynił cudów, gdzie najwięcej dał dowodów, że jest Synem Bożym. W tym czasie tysiące gości zmierza do Jerozolimy, by mieć udział w tym święcie, by uczcić ten czas, by wspomnieć to, co Bóg uczynił w zamierzchłych czasach z tym narodem. To miał być święty czas dla Żydów, święty dzień i święty cały tydzień. Czas, kiedy Żydzi spoglądali w przeszłość, kiedy Bóg wybawił ich z niewoli egipskiej, kiedy wyzwolił ich z tego, że przestali kopać glinę, przestali wyrabiać cegły. Wyzwolił ich z jarzma faraonowego. Oni ten czas wspominali. Wspominali cudowne dzieła Boże. Wspominali, jak Bóg w cudowny sposób uratował ich pierworodnych. W jaki sposób bez zgiełku, bez szumu wyzwolił ich z tej niewoli. To był również czas, kiedy Żydzi spoglądali w przyszłość z pewnym pragnieniem. Z pragnieniem tego, że przyjdzie kiedyś Mesjasz i nastanie czas wiecznej szczęśliwości. Że już nie będą się powtarzać w historii tego narodu niewolę u różnych narodów. Żydzi spoglądali w tym czasie z nadzieją w przyszłość. Wielu z nich pragnęło to ujrzeć. Myśleli, rozważali, kiedy przyjdzie Mesjasz. Mieli różne myśli, różne rozważania, idee na ten temat. I w ten dzień o tym rozmyślali. To był czas, kiedy w tej świątecznej ciszy, zadumie i dziwnym spokoju Jezus i 12 apostołów z dala już od tłumu, kiedy miasto się trochę wyciszyło, zasiada do nisko położonego stołu w wyznaczonym miejscu w wieczorniku. Słowo Boże poucza nas przez Ewangelię Świętego Łukasza, 22 rozdział i 15 werset, że Jezus gorąco pragnął z apostołami świętować. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Biblia Gdańska mówi: żądałem jeść tego baranka jeść z wami pierwej niż bym cierpiał. Zatem to słowo upewnia nas, że był to świąteczny czas, świąteczna chwila. Była to uroczysta chwila, odnosząca się swoim zwyczajem do Pesach, aczkolwiek było to w dniu przed świętem Paschy, jak czytaliśmy, na początku 14 Nisan. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie. To znaczy kogo? Jakich swoich? Apostołów. Ilu? 11, siostra mówi. A brat Nieckarz?
W tym czasie jeszcze było
12.
Myślę, braterstwo, że cały fragment, który przeczytaliśmy, świadczy o tym, że Jezus umiłował wszystkich 12. Umiłowawszy swoich, umiłował ich aż do końca. Co to znaczy? Do końca? Do jakiego końca? Spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć troszeczkę później. I ten, który był najbliżej Pana, który był do Niego przytulony, opisując tą całą sytuację, która miała miejsce w wieczorniku, mówi: a podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Częstokroć mówimy, że Jezus dał naukę uczniom. Ale ewangelista Jan, gdy pisze, to kieruje naszą uwagę zaraz na początku na kogo? Judasza. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, Jezus wiedząc, że Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodził, stał do wieczerzy. Złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Myślę, braterstwo, że gdy tak się nad tym zastanowimy, ściągniemy sobie w fotelu i przeczytamy z 5, a może i więcej razy, to chyba możemy dojść do wniosku. Ja tak czytam ten fragment i tak odczuwam, że powodem tego, że Jezus stał od stołu, był zamysł wydania go w sercu Judasza. Wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów. Zauważmy, że w całej tej wypowiedzi, którą przeczytaliśmy, cokolwiek Jezus nie powie, to kieruje na kogo? Na Judasza. Gdy zaczyna umywać nogi uczniów, to mówi, że gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza zamysł wydania go, wstał od wieczerzy. Gdy Piotr zbraniał się przed umyciem, Pan Jezus mówi, że jeżeli nie pozwolisz się umyć, nie będziesz miał działu ze mną. Skoro tak, Panie, obmyj mnie nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę. Naturalne zachowanie. Ale Jezus mu rzecze, kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Znów Pan Jezus to zaznacza. Gdy wspomina proroctwo, psalmisty Dawida, gdy Pan napomina apostołów, a w szczególności Judasza, to mówi od 17 wersetu, jeśli to wiecie, co wam uczyniłem, jeśli to wiecie, że sługa nie jest większy nad Pana, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jedno to jest wiedza, a drugie to jest zgodnie z tym, z tą wiedzą postępowanie. I znów mówi, nie o was wszystkich mówię. Jak gdyby nie do was wszystkich to kieruję. Ja wiem, których wybrałem, lecz niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. No i myślę, że to, co czytamy od 21 wersetu, to już jest kolejne trzecie zwrócenie uwagi Pana Jezusa na Judasza, ale już w sposób niedwuznaczny, tylko jednoznaczny, objawiający tą osobę. Po tych słowach Jezus wstrząśnięty do głębi. Po tych dwóch uwagach zwróconych na Judasza oświadczył, mówiąc, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Mówi wprost. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego, zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on sparszy się o pierś Jezusa, zapytał go, Panie, kto to jest? Apostołowie nie mieli tej wiedzy, nie wiedzieli, co się działo w sercu Judasza. A Jezus mu odpowiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. On więc wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. A gdy wyszedł, rzekł Jezus, teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go w sobie i wnet Go uwielbi. Jak to możliwe? Przecież te słowa, które przeczytaliśmy, wyraźnie mówią, że przez to, że Judasz wyszedł z wieczornika, został uwielbiony Syn Człowieczy. No myślę, braterstwo, że gdy nie przyłożymy serca do tego fragmentu, do całości tamtej sytuacji, to trudno jest nam zrozumieć, w czym Syn Człowieczy został tam uwielbiony przez wyjście Judasza z wieczornika. Myślę, że ten fragment uczy nas, że Jezus tamtego wieczoru, tamtej nocy, pragnąc spożyć wieczerzę paschalną ze swoimi, których umiłował aż do końca, z wszystkimi 12 apostołami, zasiadł do nisko położonego stołu. Z dala od zgiełku tłumu, już z dala od podchwytliwych pytań faryzeuszy, od złośliwych pytań przywódców narodu, świątecznej ciszy siedzą Pan i Jego apostołowie. Jan, umiłowany uczeń Pana, na pewno po jednej stronie Jezusa. Co do tego nie mamy wątpliwości. Po drugiej stronie Jezusa prawdopodobnie siedział Judasz, a za całym stołem reszta apostołów. Wokół tego świątecznego stołu zastawionego Bożymi potrawami zaczynają świętować, zaczynają wspominać wielkość Najwyższego, jak wspaniale On wyzwolił naród izraelski z niewoli egipskiej. Ostatnia wieczerza, paschalny posiłek, który tak wiele zmienił w życiu Pana Jezusa, Judasza, apostołów i całej ludzkości. Każdy posiłek paschalny przypominał dzieciom Izraela ten pierwszy posiłek, kiedy jeszcze to czynili w niewoli egipskiej. Przypominał tą pierwszą paschę, którą Żydzi spożywali w pośpiechu bardzo szybko, mając przepasane biodra i obuwie na nogach. Każda pascha przypominała potomnym o tym, co się działo za drzwiami zamkniętego domu, o tym jęku, ponieważ przechodził anioł Mordeż i stał się tamtej nocy krzyk w Egipcie. W wieczorniku na stole była miska gorzkich ziół, która przypominała o tamtych dawnych, gorzkich latach w niewoli egipskiej, kiedy wolność była tylko marzeniem i była tylko tęsknotą. Przaśny, niekwaszony chleb i pieczone jagnię przypominało świętującym każdego roku wielki eksodus Izraela z Egiptu. Baranek paschalny pieczony przy ogniu, symbol wybawienia. Bóg tamtego dnia złamał jarzmo Faraona. Kiedy Żydzi spożywali pierwszą paschę za oknami, za drzwiami, właśnie krwią tego baranka pomazanymi, anioł śmierci składał wizytę w narodzie egipskim. Składał wizytę przede wszystkim pierworodnym egipskim i ich zabijał. Jeżeli tylko zobaczył krew na odrzwiach domu, omijał taki dom. W ten sposób ocalał Bóg swój lud. Anioł śmierci nie dochodził, kto jest za drzwiami. On tylko spoglądał, czy dom jest pomazany krwią baranka. I omijał te domy. Podobnie, myślę, braterstwo jest krwią Syna Bożego Jezusa. Bóg nie dochodzi, kto staje się dzieckiem, kto staje się Jego sługą. Nie dochodzi, czy to był morderca, czy złodziej, czy jeszcze jakiś inny wielki grzesznik. Bóg tylko patrzy, czy jest krew. I w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale i 21 wersecie święty apostoł Paweł naucza nas tak. On tego, którego nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. abyśmy w Nim, czyli w Jezusie, stali się sprawiedliwością Bożą. Naszym zadaniem jest, żeby tak żyć, tak postępować, żeby iść tymi śladami, które zostawił Jezus. A w ten sposób Bóg widzi Jezusa i Jego krew, a w Nim widzi nas przez wspólnotę jednego ciała. Tej nocy, kiedy Jezus siedział z apostołami w wieczorniku przy stole, niebo przygotowało Paschę i niebo przygotowało zastawiony stół i niebo przygotowało jagnię bez skazy. Niebo przygotowało baranka Bożego, zupełnie innego baranka niż składany był do tej pory. Staje on przed tymi, których miłował do końca. Staje też przed tym, który go będzie strzyc i zarzynać. Staje przed Judaszem. Ten baranek w milczeniu i miłości, w pokorze pójdzie na to, aby jego krwią zostały pomazane odrzwia dla wszystkich mieszkańców świata. Tą krwią zostały pomazane belki krzyża na Golgocie. Odrzwia dla całego świata i dla nas. Cały Jeruzalem i wszyscy świętujący w tym czasie zobaczą Baranka Bożego, który gładzi grzechy świata. Tamtego dnia dzieje się tak, że słońce zachodzi nad ziemią, chociaż nie powinno. Ciemność zapada nad ziemią, zasłona w świątyni rozdziera się na dwoje, a rzesze, które zeszły się na to widowisko, zobaczywszy, co się stało, co robią, zawracają i biją się w piersi. Czytamy o tym w Ewangelii Świętego Łukasza. I tylko ewangelista Łukasz o tym pisze, ale myślę, że jest to ważny szczegół, 23 rozdział, 44 werset i dalej. A była już mniej więcej godzina 6 i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny 9. Gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a Jezus zawoławszy wielkim głosem rzekł: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, i powiedziawszy to skonał. Wtedy setnik, ujrzawszy, co zaszło, oddał chwałę Bogu, powiadając: zaiste człowiek ten był sprawiedliwym. A wszystkie te rzesze, które się zeszły na to widowisko, ujrzawszy, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Wszyscy zaś jego znajomi stali opodal, również niewiasty, które towarzyszyły mu od Galilei, widziały to. Myślę, że te słowa przeczytane świadczą o tym, że cały naród izraelski, gdy zobaczył Baranka Bożego rozciągniętego na belkach krzyża, baranka zabitego, to wtedy ich sumienie zaczęło targać, co się stało. Przecież to oni wszyscy krzyczeli: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I ewangelista Łukasz zaznacza to, że rzesze, ujrzawszy to widowisko, ujrzawszy to, co się stało, bijąc się w piersi, zawracały. Tamtego dnia możemy powiedzieć, że ziemia mogłaby przestać istnieć, bo ciemność zapanowała nad nią. Jednak krew ściekająca z krzyża Golgoty przemawia dużo lepiej niż krew Abelowa. Ona woła o Bożym wybaczeniu. Ona również zaprasza Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię ukojenie. Tam, podczas ostatniej wieczerzy w wieczorniku, gdy szatan jakimś dziwnym sposobem, niepojętym dla nas, zrobił sobie miejsce w sercu Judasza Iskarioty, Pan wstał od stołu i zaczął umywać nogi. Pytanie, od kogo rozpoczął? Nie wiemy, ale tak czuję, że prawdopodobnie od Judasza. Dlaczego? Bo to on był w tym czasie panem, bo wziął kasę. On wziął i sprzedał pana za cenę niewolnika. Przez to stał się panem, a Jezus niewolnikiem. Tylko Jezus wiedział o tym. Tylko Jezus potrafił czytać wtedy serca. I Jezus, wiedząc o tym, jak zaznacza ewangelista święty Jan, wstał od stołu. A więc mając tą wiedzę, tą świadomość, że Judasz postawił się nad swojego Pana, zgodnie z tą wiedzą, uniża się, pochyla nad ziemią i zaczyna umywać, myślę, że na początku jego nogi. Po drugie, zaczął prawdopodobnie od Judasza, bo tak jak dalsze słowa, które czytaliśmy, świadczą, że Judasz był najbardziej brudny. Wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. A więc on najbardziej potrzebował tego umycia. Po trzecie, Jezus później wspomina, gdy to napomnienie nie pomaga, że ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Jezus wziął tą piętę, uniósł do góry, sam się mocno schylając. Myślę, braterstwo, że ten obraz klęczącego Pana, pochylonego nad tą misą z wodą, ściągającego swoje szaty i ubierającego prześcieradło i w końcu unoszącego piętę zdrajcy, wzrusza nas do głębi, bo Pan w tym momencie jak jagnię pochylony przed tym, który go strzyże. Obraz ten niesamowicie zaskakuje apostołów. Myślę, że też czujemy z przeczytanego tego fragmentu, że tak było. Tak ich zaskoczył ten postępek Pana Jezusa, że gdy podchodzi do innych, w zdziwieniu pozwalają mu umywać nogi. Podszedł też, jak zaznacza apostoł Jan, do Szymona Piotra, który rzekł: Panie, to nie tak. To Ty jesteś Panem. Piotr to zauważył. Ten czyn Pana Jezusa pokazywał, że Jezus potrafi być sługą, potrafi być niewolnikiem. Piotr mówi: tak nie powinno być. Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Ale Jezus mu mówi: co ja czynię, ty nie wiesz. No jak Piotr nie wie, co Jezus czyni? Przecież apostoł Piotr widział, co Jezus czynił. Umywał nogi, pochylał się nad poniżej apostołów. Mył ich nogi, służył im. To znaczy, że Pan Jezus miał co innego na myśli. Bo to na pewno Piotr wiedział. Ale co ja czynię, ty nie wiesz. Nie wiesz teraz, ale później się dowiesz. Teraz Piotr jeszcze nie wiedział, że zdrajca jest wśród nich, ale później o tym się dowiedział. A więc w czynie Pana Jezusa nie chodziło tylko o pokazanie przykładu służebności, który częstokroć wspominamy i przytaczamy, i myślę, że dobrze. Ale jest chyba tutaj głębsza myśl. Bo ten przykład służebności Piotr rozumiał i o tym wiedział i czuł, że tak nie wypada, żeby Pan umywał nogi ich. Dlatego mówi, ty miałbyś, Panie, umywać nogi moje, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Piotrze, jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Myślę, że Piotr zrozumiał to, co Pan Jezus powiedział, że co ja czynię, ty teraz nie wiesz. I poddał się pod wolę Pana Jezusa. Skoro tak, skoro tak ma być, że jeżeli nie umyjesz mnie, nie będę miał działu, Panie, z Tobą, to umyj mnie całego, nie tylko nogi. Jeżeli w tym jest nadzieja mojego zbawienia, to umyj moją głowę i ręce i nogi. Nie tylko nogi, umyj mnie całego. Jezus mówi, że nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby myć cię całego. Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się. Czyli wyraźnie powiedział, że Piotr jest jaki? Czysty, prawda? Chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł, nie wszyscy jesteście czyści. W ten sposób myślę, braterstwo, że Pan Jezus w wieczorniku, wiedząc o zamysłach Judasza, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że do Boga wyszedł i do Boga odchodzi, napomniał po raz pierwszy Judasza. Wziął jego piętę, uniósł do góry, pokazał mu, że on wie, że w tym momencie wziąłeś kasę. Kasę za niewolnika, stałeś się panem. Ja jestem twoim niewolnikiem. Ten czyn umycia nóg Pana Jezusa, w szczególności Judasza, bo wszyscy są czyści, lecz oprócz jednego, prawda? Był napomnieniem Judasza. I tego chyba nikt ze współsiedzących tam nie zrozumiał, tylko Judasz i Pan Jezus. Ale co się dzieje w sercu Judasza? Czyn ten, zamiast skruszyć jego serce, myślę, że jeszcze bardziej go zatwardza. Oto do tej pory Pan wyróżniał zawsze Piotra, Jana, Jakuba, a teraz przy tym wielkim święcie, w tej uroczystej chwili bierze i pochyla się nad moją piętą i zaczyna być najpierw mnie, a dopiero potem innych, aż w końcu podchodzi do Piotra. Zobaczcie, dzisiaj to ja jestem pierwszy. To ja jestem najlepszy. Chyba takie były myśli Judasza. Chyba tylko on rozumiał, co Pan robi i o czym mówi, ale niestety nie otworzył swojego serca w tym momencie. Była to bardzo ważna chwila dla niego. I czytamy od 16 wersetu, Pan Jezus znów mówi, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad Pana. Ja wam to pokazałem, że potrafił być sługą, że potrafi się uniżyć. Pokazałem, że w tym momencie Panem jest Judasz. Teraz powiadam wam, nie jest tak. Nie myślcie, że sługa, Judasz, przede wszystkim, jest większy nad Pana swego. Ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, Błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Pan Jezus mówi do wszystkich, ale zrozumieć to powinien Judasz. Nie o was wszystkich mówię. Zaczyna jak gdyby sugerować Judaszowi, że to nie jest mowa do wszystkich. Ja wiem, których wybrałem. To nie był nieświadomy wybór, ale niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. Już teraz powiadam wam, zanim się to stanie, abyście, gdy się to stanie, uwierzyli, że ja jestem. To jest drugie napomnienie Judasza w wieczorniku. Serce Pana Jezusa było coraz bardziej miękkie, coraz bardziej dobitnie i zaczynał mówić o tym, co wiedział. A ból sięgał już głębokości jego wnętrzności. Powiadam wam, zrozumcie to, że sługa nie jest większy nad Pana, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. A to właśnie Jezus 3,5 roku temu posłał Judasza, mówiąc, pójdź za mną. Poseł nie jest większy nad tego, który go posłał. Pan Jezus jakby mówił, Judaszu, chociaż ci się wydaje, że zwyciężysz swojego nauczyciela, zrozum, że sługa nie jest większy nad swojego Pana. Najpierw ci pokazałem, że ja wiem, że ty stałeś się Panem, a ja sługą, przez to, że wziąłeś kasę. Teraz ci mówię, zrozum, że sługa nie jest większy nad Pana. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jeżeli to wiesz, Judaszu, to staraj się zgodnie z tym zrobić, postąpić. Sługa nie powinien czuć się większym nad Pana. Nie powinien zdradzać. Powinien razem ze swoim Panem współdziałać i służyć Mu. Jezus kieruje uwagę na tego jednego. Nie o was wszystkich mówię. Ja wiem, których wybrałem. Nie wybrałem złego serca. Ja wiem, których wybrałem. Ale niech się wypełni pismo. Ten, kto spożywa chleb mój, podniósł na mnie piętę swoją. I trzecie napomnienie Judasza, które dokonuje się w wieczorniku przez Pana Jezusa, ostatnie napomnienie, zapisane jest w wersetach od 21 do 30. Po tych dwóch słowach ewangelista Jan, który siedział najbliżej Jezusa i był do Niego przytulony, mówi, że Jezus wstrząśnięty do głębi oświadczył już bez ogródek, żeby nie było wątpliwości, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Do tej pory apostołowie mogli się domyślać, że chodzi o kilku. Nie o was wszystkich mówię. Wy wszyscy czyści jesteście. Kto jest czysty, nie potrzebuje się być obmyty. Wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Mogli domyślać się, że to jest napomnienie do wielu. Teraz już chodziło tylko o tego jednego. Jeden z was mnie wyda. Uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A Piotr, który wcześniej nie chciał pozwolić na to, żeby Pan Jezus umywał nogi Jego, w tej trudnej sytuacji nie miał już śmiałości zapytać Pana. Więc skinął na tego, co najbliżej siedział Jezusa. Zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, sparszy się o piersi Jezusa, zapytał go, Panie, kto to jest? Myślę, braterstwo, że zapytał się szeptem. Także nie wszyscy to słyszeli. Ale cała ta sytuacja świadczy o tym, że słyszał Jan, bo on był pytającym, że słyszał Piotr, bo on był motywatorem, pobudką dla Jana i że słyszał ten, który siedział z drugiej strony Jezusa, zdrajca. A Jezus mu odpowiedział, to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. To była ostatnia chwila, ostatni moment na ratunek dla Judasza. Werset 28 mówi, ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. I myślę, że ten właśnie moment na bazie tego zapisu możemy domyślać się, że Judasz siedział blisko Jezusa. Że inni apostołowie tego nie zrozumieli. Prawdopodobnie nie słyszeli. Nie wiedzieli, że podanie tej sztuki chleba umoczonej w gorzkich ziołach było wskazaniem zdrajcy. Mniemali niektórzy, iż Jezus mu rzekł, nakup czego nam potrzeba na święto lub żeby coś dał ubogim. On wziąwszy kawałek chleba natychmiast wyszedł. A była noc. Trzecie i ostatnie napomnienie Judasza przez Pana. Ten fragment, te wersety to ostatnia oferta Pana ocalenia Judasza. Te wersety to ostatnia oferta dla wroga. To ostatnia oferta ratowania go. Ratowania swojego nieprzyjaciela, swojego zdrajcy. To jednocześnie jawne wskazanie zdrajcy. Tradycją żydowską było, że prowadzący wieczerzę umoczony kawałek chleba pszaśnego w gorzkich ziołach podawał najstampierw najbardziej uhonorowanemu. Myślę, że zapis Ewangelii uczy nas, że kto jest zdrajcą, zrozumieli tylko Jan i Piotr. A inni tego, współsiedząc z Jezusem przy jednym stole, nie rozumieli. Ten fragment świętej księgi pokazuje, że człowiek, mając omytą głowę, omyte ręce, pomimo krwi pańskiej umywającej nogi, może ponownie wpaść w jarzmo grzechu. Może ponownie stać się brudnym. To jest ogromna dla nas przestroga. Ten fragment słowa pokazuje nam Jezusa praktykującego, wykonującego to, o czym nauczał, co głosił. On uczył jako moc mający. To, co mówił, wykonywał. Zbawiciel Wieczorniku jest rzeczywistym obrazem tego, co głosił. Bo Jezus żył według tego, co głosił. A głosił to, co czytamy w Ewangelii świętego Mateusza w 5 rozdziale od 43 wersetu. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakoż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. I gdy spoglądamy na ten zapis Ewangelii, to myślę, że gdy przeczytaliśmy pierwszy werset i dwa ostatnie, to one tak jakby są klamrą spinającą całość wypowiedzi Jezusa. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Cały ten fragment, myślę, że jest przepojony chęcią ratowania w Jezusie swojego wroga, swojego zdrajcy. Poprzez napominanie stara się Pan Jezus i robi co może, aby Judasz zmienił zdanie. Odwrócił się od tego zamierzonego złego czynu. Pomimo tego, że umówił się z faryzeuszami i nauczonymi w piśmie. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie. Jak najbardziej całość wypowiedzi Jezusa skłania nas do tego, żeby powiedzieć nie tylko 11, lecz wszystkich. Wszystkich 12. Aż do końca. Co to znaczy do końca? No, ktoś mówi. Co to znaczy do końca? Do jakiego końca? A kto inaczej? Myślę, braterstwo, że końcem jest miłość do nieprzyjaciół. I Pan Jezus to w Wieczorniku pokazał, że On jako Pan i Nauczyciel jest żywym wykonawcą słowa i że On to potrafi miłować do końca, to znaczy nawet i nieprzyjaciół. I dwa ostatnie wersety, które czytaliśmy. A gdy wyszedł Judasz, gdy wyszedł z wieczornika, Jezus rzekł: teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Dlaczego został uwielbiony? Bo potrafił tak postąpić. Myślę, że wielu z nas, może niektórzy potrafią, tak jak Jezus to uczynił, ale ja na pewno nie. Poprzez te napomnienia trzy, ratowania nieprzyjaciela, poprzez pokazanie swojej miłości do Niego, został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. I Jezus w tych słowach mówiąc, teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim, pokazuje, że to, co należało do mnie, to, co powinienem uczynić, ratować Go najlepiej, jak potrafię, uczyniłem. Tego wymagała miłość Boża. Przez to został uwielbiony Syn Człowieczy. A jeśli Bóg został uwielbiony w Nim, to i Bóg uwielbi Go w sobie i wnet Go uwielbi. Myślę, braterstwo, że rozważając ten fragment Świętej Księgi, pozostaje jeszcze jedno pytanie. Jak to możliwe, aby ten, który kroczył śladami Jezusa, który krok w krok za Nim chodził, który widził niesamowite cuda, uzdrowienia chorych, rozmnożenie żywności, wskrzeszenia z grobów. Jak to możliwe, że on zdradził Jezusa? Co się stało z Judaszem? Czy możemy dociec przyczyny jego upadku? Czy możemy poznać ten mechanizm, abyśmy mogli zabezpieczyć własne siły przed wrogiem? To chyba kluczowe pytania i wnioski dla naszego rozważania i napełnienia się tym słowem. Jak to możliwe, aby nogi kroczące krok za krokiem za Panem, aby oczy widzące niesamowite cuda i moc Bożą, aby uszy słyszące wspaniałe nauczanie, jakiego nikt z ludzi nie wypowiadał, mogły odejść od Pana? Judasz był mądrym i praktycznym człowiekiem. Możemy powiedzieć nawet więcej i dostrzec to, że on był mądrym i praktycznym biznesmenem. I chyba dlatego był skarbnikiem. Bo Pan Jezus czy uczniowie nie wybraliby człowieka nierozumnego, sprawiającego wrażenie, że się na tym nie zna, na swojego przedstawiciela, sprawiającego wrażenie, że nie zna się na biznesie, nie wie co robi, nie wybraliby na skarbnika. A Judasz nosił pieniądze uczni, ale tylko Jezus wiedział, kim on jest. I czytamy w Ewangelii Świętego Jana 6 rozdział od 63 wersetu tak. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda. Od jakiego początku? Od powołania. Czy braterstwo się z tym zgadzają? Ja nie. Ewangelia Świętego Łukasza, 6 rozdział, 12 werset od 12 wersetu. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc, całą noc, braterstwo, na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Myślę, braterstwo, że te słowa uczą, że Jezus sprawę wyboru apostołów powierzył Najwyższemu. Te słowa uczą, że rozmawiając o tym z Bogiem, wybrał najlepszych spośród ludzi. Wybrał 12. Wybrał takich, którzy dobrze się zapowiadali. Więc wracając do Ewangelii Jana, od jakiego początku Jezus wiedział, którzy są niewierzący i kto go wyda? I czytajmy dalej. I mówił, dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Od tej chwili wielu uczniów Jego zawróciło i już z Nim nie chodziło. Wtedy Jezus rzekł do 12, czy i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Jezus odpowiedział im, czy nie 12 was wybrałem? Ale jeden z was jest diabłem. I mówił to o Judaszu, synu Szymona z Kariotu, bo ten miał go wydać, a był jednym z 12. I gdy przeczytamy dalej, to zobaczymy, że to był czas na jesieni, że to był czas święta kuczek, około pół roku przed śmiercią Pana Jezusa. I myślę, że od początku, kiedy w sercu Judasza powstała zdrada, powstawało odstępstwo, może nie od razu zdrada i chęć wydania Jezusa, ale od samego początku powstawania grzechu w jego sercu, odstępstwa, Jezus to wiedział. Co było powodem odstępstwa? Pierwsze to niewiara. I ten fragment o tym świadczy. Lecz są pośród was tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy są niewierzący. Myślę, że między innymi włączał w to Judasza. Otóż początkiem odstępstwa jest niewiara. Człowiek tracący wiarę zaczyna odrzucać nawoływania Bożego Słowa. Zaczyna odrzucać Jego napomnienia, Jego ostrzeżenia, Jego nauczanie. Zaczyna lekce sobie poważać słowa Pańskie. Może tak, a może inaczej. Zaczyna filozofować, dzisiaj byśmy powiedzieli. Początek odstępstwa to brak rozumienia słowa. Brak jego jednoznaczności. W wersecie 60 czytamy, że wielu też spośród uczniów jego, usłyszawszy to, mówiło: twarda to mowa, któż jej słuchać może? Za tym idzie usprawiedliwianie swoich uczynków. Częstokroć błędną interpretacją słowa, tłumacząc, że to nie wszystko jest takie proste. A z drugiej strony wiemy, że prawda jest dla prostaczków. Pierwszym, czego się powinniśmy strzec, jest niewiara w naszym sercu. I święty apostoł Paweł napomina nas w liście do Żydów, 3 rozdział, od 12 wersetu mówi tak: baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kim z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Nie wierzyć to znaczy nie mieć tej świadomości, że Bóg złych potrafi karać, a dobrych wynagradzać. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł za twardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Drugie, co zdegradowało Judasza, to myślę, że miłość pieniędzy. I znów zaznacza to ewangelista święty Jan w 12 rozdziale swojej Ewangelii od 1 do 6 wersetu. Zanotował takie wydarzenie mające miejsce 6 dni przed Paschą. Poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus zbudził z martwych. Tam więc przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł: czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem. I mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. Czyli innymi słowy, kradł pieniądze, prawda? Które były własnością społeczności. Sprzeniewierzał to, co wkładano. Tak je miłował, że brał je dla siebie. I święty apostoł Paweł też nas przestrzega przed takimi uczynkami, bo one doprowadzają do tragedii, takiej, jaka miała miejsce wieczorniku w przypadku Judasza. 1 list do Tymoteusza, 6 rozdział, 9 i 10 werset. A ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, w tym chyba Judasz, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. W ten sposób, w tym następnym kroku, wierzący człowiek zaczyna się stawać świeckim człowiekiem. Oznacza to, że rzeczywistość tego świata, że prawa i zasady, idee, moda tego świata, zwyczaje różne, stają się większą realnością niż Bóg i Jego Słowo. Taki człowiek zaczyna grać na remis pomiędzy Bogiem i światem. Być może zaczyna mówić, że jeden dzień świąt wystarczy dla Boga, a drugi dla odpoczynku ciała, bo kiedyś muszę odpocząć. Judasz miał zapewne plany dla swoich pieniędzy, bo gdyby nie miał planów dla swoich pieniędzy, to by ich chyba nie kradł. Diabeł obiecał dużo, ale wierzący staje się świeckim człowiekiem. Jak pełne znaczenia jest napomnienie Pana: nie możecie służyć Bogu i mamonie. Te słowa jednoznacznie wykluczają możliwość remisu pomiędzy Bogiem, tym co Boże, i tym co świeckim, pomiędzy światem. Trzecie, co doprowadziło do tego, że Judasz z wieczornika wyszedł, to spisek. Wierzący przestaje nienawidzieć grzech i szuka poparcia u innych. Teraz taki człowiek zaczyna już realizować swoje plany. To już nie tylko w umyśle, ale zaczyna to realizować, to co pomyślał. Grzech przestaje mu przeszkadzać. Zaczyna dochodzić do tego, co mówi kaznodzieja: głupi rzekł w sercu swoim, nie masz Boga. Wszystko przecież istnieje. Cóż się może stać, jeżeli ja zdradzę Pana? I w Ewangelii świętego Łukasza, 22 rozdział, od 1 do 6 wersetu czytamy, że Judasz, zanim wszedł do wieczornika, bardzo mocno się uwikłał. I przybliżało się święto Przaśników, zwane Paschą. I szukali arcykapłani uczeni w piśmie sposobu, jakby go zgładzić. Bali się bowiem ludu. W Judasza zaś, zwanego Iskariot, który należał do 12, wstąpił szatan. A ten, odszedłszy, umówił się z arcykapłanami i dowódcami straży co do sposobu, jakim go wydać. I ucieszyli się i ułożyli się z nim, że mu dadzą pieniądze. A on zgodził się i szukał sposobu, jakby go wydać z dala od ludu. Myślę, braterstwo, że czasami jest i w naszym życiu tak, że chcąc pewne rzeczy przepchnąć, czy udowodnić, czy mówiąc wprost przeforsować, zaczynamy układać się między sobą. To już jest bardzo niebezpieczne. To już jest blisko finiszu. Tak stało się z Judaszem. Judasz pewnie myślał, no, czy tylko Jezus może mieć rację? Przecież tu nauczeni w piśmie, przywódcy narodu izraelskiego, czyż oni się aż tak wszyscy mogą mylić? Umówił się z nimi, wziął kasę i szukał sposobu, jakby go wydać. I z tym wszedł do wieczornika. I czwarte i ostatnie przyczyna, może jest ich więcej, ale myślę, że te cztery: niewiara, miłość pieniędzy, spisek, poparcie dla własnych uczynków. Zauważmy, braterstwo, że często tak jest, że zanim przyznam się do grzechu, albo już jak zgrzeszę, to tak tłumaczę słowo, tak tłumaczę pewne wersety, żeby to było dobre dla mnie, prawda? Dla mojego postępku. Strzeżmy się tego. Czwarte, ostatnie, to to, co dostrzegamy w wieczorniku, zatwardziałość serca. To była bardzo trudna sytuacja dla Judasza. On miał kasę. Kogoś musiał w wieczorniku, musiał kogoś zdradzić. Albo uczonych w piśmie, albo Jezusa. W wieczorniku Judasz już był związany. Związany grzechem, wcześniejszymi postanowieniami. Ale myślę, że w wieczorniku był ostatni moment dla niego, żeby się uratować. Trzykrotne napomnienie w wieczorniku, które rozważaliśmy, świadczy o tym, że w Judaszu było zatwardziałe serce. To, co przy święcie Paschy często rozważamy i widzimy w Faraonie, to, przed czym napomina nas Słowo Boże, i znów święty apostoł Paweł, pouczając nas, przestrzega przed tym w liście do Rzymian, 2 rozdział od 2 wersetu. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. A wcześniej mówi o grzechach pogan. Czy nie masz, człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? Jeżeli nie ma Boga, to ujdę. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienie sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Bóg mówi raz, drugi i trzeci. Nie będę przytaczał już tych wersetów, ale w Księdze Joba to mamy zapisane w 33 rozdziale, 14 i 29 werset. Że to jest jakoby Boża zasada, trzykrotne napomnienie. Bóg mówi raz i drugi i trzeci. Panie, obmyj moją głowę i moje ręce i moje nogi. Myślę, braterstwo, że ten cały mechanizm, który chciałem przytoczyć, który miał miejsce w Judaszu, wcale nie jest tak daleko od nas, jakby mogło nam się wydawać. Bo myślę, że nie trudno stać się lekko niewierzącym, potem coraz bardziej. Nie trudno też poświęcić swój czas, swoje życie po to, aby gromadzić pieniądze, żeby je muły zazjadły w końcu, bo do grobu ich nie zabierzemy. Nie trudno też umówić się z niektórymi, często współbraćmi, aby pokazać, że to, co jest grzechem, nie jest grzechem. Aż w końcu w ten sposób zatwardzić swoje serce i odejść od Pana. Oby w naszych sercach i umysłach było takie pragnienie, jak było w świętym apostole Piotrze, do którego podszedł Pan, aby go umyć, to on mówi: Panie, obmyj moją głowę i ręce i nogi. Obyśmy byli w stanie zawsze dostrzegać swoje wady, swoje grzechy. Dlaczego Pan nie obmył głowy i rąk apostoła Piotra, a obmył tylko nogi? To też jest bardzo ciekawe. Obmył wszystkich nogi. Dlaczego? Przecież apostoł Piotr wyraził takie życzenie. Obmyj moją głowę i ręce. Jeżeli tylko mam mieć dział z Tobą, Panie, obmyj mnie całego. Pan Jezus dał mu do zrozumienia, że nie ma takiej potrzeby. Że wy wszyscy czyści jesteście, że wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. A więc dał mu do zrozumienia, że nie ma potrzeby mieć twojej głowy i rąk. Myślę, że po części daje odpowiedź Stary Testament, 5 Księga Mojżeszowa, 6 rozdział i 8 werset. Gdzie jest mowa o przykazaniach, w końcu, jako podsumowanie jest napisane tak. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą jako przepaska między twoimi oczyma. Wypiszesz je też na odrzwiach twojego domu i na twoich bramach. To, co oczyszcza naszą głowę, nasz sposób myślenia, to, co oczyszcza nasze ręce, a więc jak gdyby pierwszy stopień do działania, to jest Słowo Boże szeroko rozumiane, w szczególności przykazania, które powinny strzec naszego sposobu myślenia, naszych rąk. A to, co podlega zabrudzeniu, mimo woli, bo nie da się chodzić tak, żeby nie zakurzyć nóg, obmywa krew Pańska. I Jezus obmył wszystkich. Kończąc, chciałbym zakończyć słowami świętego apostoła Pawła z listu do Żydów, 2 rozdział od 1 wersetu. Dlatego, ponieważ tak się stało w wieczorniku, musimy tym baczniejszą zwracać uwagę na to, co słyszeliśmy, co czytaliśmy, abyśmy czasem nie zbaczyli z drogi. Bo jeśli słowo wypowiedziane przez aniołów było nienaruszalne, a wszelkie przestępstwo i nieposłuszeństwo spotkało się ze słuszną odpłatą, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Najpierw było ono zwiastowane przez Pana, potem potwierdzone nam przez tych, którzy słyszeli. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według woli swojej. Mając świadomość o tym wielkim zbawieniu, dałby Bóg, abyśmy byli zachowani od grzechu, abyśmy zawsze potrafili powiedzieć tak jak apostoł Piotr, widząc swoją niedoskonałość: Panie, obmyj mnie, moją głowę i moje ręce i moje nogi, i abyśmy w ten sposób doszli do zbawienia, czego braterstwu życzę i sam pragnę. Amen.
Dziękuję.